aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Bronk.
Stolica Apostolska czyni kolejny krok ku przejrzystości i bezpieczeństwu finansów. Papież Franciszek wydał specjalne motu proprio z konkretnymi decyzjami w tej materii.
Ojciec Święty zachęca swych rodaków, by w przyjaźni z Chrystusem znajdowali siłę do pomocy najuboższym.
Kościół w Sri Lance protestuje przeciwko brutalności wojska tłumiącego demonstracje. W czasie krwawych zajść sprofanowano tam również katolicką świątynię.
Witamy Państwa 8 sierpnia i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Ojciec Święty ustanowił w Watykanie Komitet Bezpieczeństwa Finansowego. Zobowiązał też instytucje podległe Stolicy Apostolskiej do ścisłego stosowania zasad przeciwdziałania nadużyciom finansowym. Temu służy opublikowany dziś specjalny list apostolski w formie motu proprio o zapobieganiu i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia.
Jeden z 4 artykułów dokumentu jest poświęcony istniejącemu już w Watykanie Urzędowi Informacji Finansowej. Jego funkcje prewencyjne zostają wzmocnione względem instytucji prowadzących działalność finansową. Przepisy prawne Państwa Watykańskiego w tej materii zostają rozciągnięte na wszystkie instytucje związane ze Stolicą Apostolską. Z kolei nowo ustanowiony Komitet Bezpieczeństwa ma koordynować działania urzędów Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego odpowiedzialnych za wspomniane kwestie. Decyzje te wchodzą w życie pojutrze.
Jak stwierdził watykański rzecznik, papieskie decyzje wpisują się w dotychczasowe działania na rzecz przejrzystości i bezpieczeństwa finansowego w Watykanie. Mają na celu ich udoskonalenie i rozszerzenie. Ksiądz Federico Lombardi zwrócił też uwagę na rozszerzenie kompetencji instytucji nadzoru na takie podmioty kościelne jak fundacje czy stowarzyszenia, które mają prawną siedzibę w Watykanie.
Liczymy na Twoją pomoc. Pod takim hasłem we wszystkich kościołach Argentyny zostanie zebrana za miesiąc kolekta na pomoc dla najbiedniejszych regionów tego kraju. Ta doroczna kampania nosi hiszpańską nazwę Más por Menos, co w tym kontekście można zrozumieć jako więcej dla tych, którzy mają mniej. Przesłanie do jej organizatorów skierował w imieniu papieża watykański sekretarz stanu.
Argentyńskich katolików uczestniczących w kampanii papież Franciszek serdecznie pozdrawia, pisze kardynał Tarcisio Bertone. Ojciec Święty zwraca uwagę na ich solidarne chrześcijańskie zaangażowanie, czerpiące natchnienie z wiary w Boga, który dał nam wszystko. Zachęca wiernych Kościoła w tym kraju do przyjaźni z Chrystusem, czytamy dalej w przesłaniu. Mają ją rozwijać z pomocą modlitwy i sakramentów. Znajdą wtedy siły, by nieustannie służyć pomocą ludziom najbardziej potrzebującym, przede wszystkim najuboższym, dodaje kardynał sekretarz stanu.
Kampanię Más por Menos już od ponad 40 lat organizuje w każdą drugą niedzielę września Komisja Argentyńskiego Episkopatu do spraw pomocy regionom najbardziej potrzebującym. W ubiegłym roku w jej ramach zebrano blisko 3 miliony dolarów. Środki te posłużyły na sfinansowanie licznych projektów i inicjatyw w najuboższych diecezjach Argentyny.
Kościół w Brazylii poparł społeczny projekt ustawy zwanej Zdrowie Plus 10. Chodzi o przeznaczenie 10% dochodu narodowego na publiczną ochronę zdrowia, czyli sektora, który najbardziej odczuwa obecny kryzys. Był to jeden z postulatów wysuwanych podczas ulicznych manifestacji, jakie przetoczyły się ostatnio przez Brazylię.
Nasz wysiłek pokazuje, że zdrowie jest prawem wszystkich dzieci Bożych, szczególnie w środowiskach najbardziej zagrożonych, stwierdził sekretarz brazylijskiego episkopatu. Biskup Leonardo Steiner zaprezentował ponad 865 tysięcy podpisów, jakie na rzecz projektu zebrał Kościół. Zostaną one dołączone do podpisów zbieranych przez pomysłodawców ustawy i inne podmioty społeczne. Aby projekt mógł trafić do parlamentu, potrzebnych jest 1 400 000 podpisów. Ambicją inicjatorów jest zebranie niemal 2 milionów. Jak zwrócono uwagę podczas konferencji prasowej, poparcie Kościoła dotyczy nie tylko słuszności postulatu 10% dochodu na ochronę zdrowia, ale także samej mobilizacji społecznej, która ujawniła obywatelską podmiotowość Brazylijczyków.
Modlitwa do miłosiernego Boga, aby pomógł człowiekowi spojrzeć ze współczuciem na problemy ludzkości, zabrzmiała dzisiaj w Nagasaki. Wygłosił ją kardynał Peter Turkson podczas międzyreligijnej ceremonii w Parku Pokoju, który upamiętnia ofiary wybuchu drugiej bomby atomowej zwróconej przed 68 laty na Japonię. Przewodniczący Papieskiej Rady Justitia et Pax bierze udział w inicjatywie 10 dni dla pokoju przygotowanej przez japoński kościół.
W czasie ceremonii Watykański Purpurat przypomniał niezliczone cierpienia ludzkości, w tym wojny, głód, uchodźstwo, klęski żywiołowe, okrucieństwo tak wielu niepotrzebnych konfliktów. Przypomniał w tym kontekście słowa papieża Franciszka potępiające globalizację obojętności i modlił się, by nadszedł czas, gdy narody będą mogły żyć w pokoju, a ludzie będą wolni od lęków i braków. Pomóż nam, byśmy kroczyli w świetle Twojej prawdy i pewni Twojej miłości, modlił się kardynał Turkson. Niech nie będzie już przemocy, cierpienia ani łez pośród Twego stworzenia. Za wstawiennictwem Maryi przewodniczący Papieskiej Rady Sprawiedliwości i Pokoju prosił też, by wierzący zrozumieli, że pierwszy pokój, jaki należy osiągnąć, to pokój serca wolnego od grzechu.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Kardynał Malcolm Ranjit oskarżył wojsko Sri Lanki o strzelanie do bezbronnych ludzi, a także o sprofanowanie katolickiej świątyni. Do gwałtownych zamieszek doszło w tych dniach w miejscowości Weliweria, niedaleko Colombo, gdy ludność podniosła protest przeciw chemicznym zanieczyszczeniom zrzucanym przez pobliską fabrykę. Ścieki skaziły tam wodę pitną. Brutalna akcja wojska tłumiącego manifestacje spowodowała śmierć 3 ludzi, w tym 2 nastolatków. 15 osób zostało rannych.
W czasie zamieszek wojsko weszło z bronią do jednego z kościołów, gdzie schronili się demonstranci i obecnych tam pobiło pałkami. Incydenty te potępił arcybiskup Colombo podczas pogrzebu jednej z ofiar, 18-letniego ucznia szkoły średniej. Jest to nie do przyjęcia i nie do usprawiedliwienia, stwierdził kardynał Ranjit. Jesteśmy wstrząśnięci śmiercią 3 niewinnych młodych ludzi i przygnębieni profanacją dokonaną w kościele.
Rząd Sri Lanki oficjalnie stwierdził, że żołnierze działali w obronie własnej. Z kolei prezydent Mahinda Rajapaksa zapowiedział wypłacenie odszkodowań ofiarom. Jednak zdaniem kardynała Ranjita potrzebne jest tu niezależne śledztwo i ukaranie winnych. Właściwym uczczeniem ofiar powinno być demokratyczne zachowanie władz w czasie kolejnych publicznych protestów, dodał lankijski hierarcha.
Do zwiększenia ostrożności w związku z zapowiadaną falą zamachów terrorystycznych wezwał chrześcijan Indonezji arcybiskup stołecznej Dżakarty. Wystosował on w tej sprawie specjalny list do wszystkich księży i osób odpowiedzialnych za wspólnoty katolickie w tym największym islamskim kraju świata. Hierarcha przypomina, że ostrożność nie może jednocześnie oznaczać braku współpracy i gestów przyjaźni wobec ludzi inaczej wierzących.
Zaniepokojenie arcybiskupa wywołały ostatnie zamachy na świątynie buddyjskie oraz na katolicką szkołę w Dżakarcie. Przypuszcza się, że były one związane z obchodami końcówki muzułmańskiego miesiąca postu Ramadanu. Przypomina się zarazem, że Indonezja od lat staje się co jakiś czas sceną brutalnych aktów przemocy wymierzonych w mniejszości religijne w tym kraju.
Wciąż nie ma żadnych informacji o losie uprowadzonego w Syrii przez bojówkarzy powiązanych z Al-Kaidą jezuickiego misjonarza księdza Paulo Dall'Olio. Nieznany jest także los drugiego z jezuitów pracujących od prawie pół wieku w tym kraju. Mimo działań wojennych ksiądz Franz van der Lucht zdecydował się pozostać w Homs, by nieść pomoc umęczonej ludności miasta. Od wielu dni nie ma z nim żadnego kontaktu.
Od lat 80. pochodzący z Holandii misjonarz prowadził ośrodek, w którym zarówno zdobywano wiedzę rolniczą, jak i prowadzone były rekolekcje. W ostatnim czasie centrum przyjęło pod swój dach 40-osobową grupę upośledzonej młodzieży, która pochodziła z wiosek okalających wyniszczone miasto. Po wybuchu wojny misjonarz przeniósł się do rezydencji jezuitów w Homs. Szacuje się, że obecnie w ruinach starego miasta mieszka wciąż około 400 tysięcy ludzi.
Już w czasie pierwszej ofensywy w 2012 roku o księdzu Fransie van der Lukcie słuch zaginął na kilka tygodni. Z opresji wyszedł on jednak bez szwanku, także dzięki dobrym relacjom, jakie miał od lat z miejscowymi imamami. Przełożony zaginionych jezuitów ma nadzieję, że tak samo będzie i tym razem, choć jak podkreśla, sytuacja jest o wiele bardziej niepokojąca.
Oddanie w opiekę Bogu i Maryi władz publicznych kraju jest aktem symbolicznym i nie wystawia na szwank przywództwa politycznego. W ten sposób prezydent Kostaryki Laura Chinchilla broniła swojego posunięcia, gdy 1 sierpnia pielgrzymowała wraz z przedstawicielami parlamentu, rządu i wymiaru sprawiedliwości do Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Anielskiej.
Sprawa wywołała liczne polemiki, zwłaszcza że pielgrzymka zakończyła się wspomnianym aktem zawierzenia odczytanym przez panią prezydent w obecności biskupów. Laura Chinchilla prosiła także o przebaczenie wszystkich wykroczeń, w tym co dotyczy sprawowania władzy. Przeciwnicy tego aktu zarzucili, że w ten sposób umożliwia się Kościołowi katolickiemu ingerowanie w politykę.
Zdaniem samej inicjatorki pielgrzymki, krytyki i obawy wynikają z niewiedzy i zamieszania co do intencji, jaka towarzyszyła wydarzeniu. Był to symboliczny akt w ramach szerszych obchodów obejmujących cały naród kostarykański, stwierdziła prezydent Chinchilla. Zawierzenie miało charakter ściśle duchowy i nie wystawia na szwank żadnej z konstytucyjnych zasad, a wpisuje się w powszechność chrześcijaństwa.
Warto dodać, że Kostaryka jest jednym z niewielu krajów wyznaniowych w Ameryce. Tamtejsza konstytucja uznaje katolicyzm za oficjalną religię państwową. Pielgrzymka pani prezydent do Maryjnego Sanktuarium w Kartago odbyła się w dniu, gdy podobnego aktu dokonywało 800 tysięcy jej rodaków, czyli 1/5 narodu.
2 minuty dla kraju.
Stołeczna parafia świętego Stanisława Kostki z grobem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki oraz krakowskie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia to niektóre z miejsc, jakie odwiedził wraz z grupą neopresbiterów kardynał Luis Martínez Sistac. Arcybiskup Barcelony i młodzi kapłani wzięli też udział 6 sierpnia we mszy świętej na rozpoczęcie 302 warszawskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Wizyta w ojczyźnie Jana Pawła II jest dla duchownych z Katalonii okazją do zapoznania się z historią polskiego kościoła, z którego czerpał błogosławiony Jan Paweł II oraz w którym zrodził się kult Bożego Miłosierdzia. Szczególnie wymowna była Eucharystia sprawowana w kościele świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu oraz hołd oddany przez gości z Hiszpanii błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce, zamordowanemu przed niemal 30 laty przez komunistyczny aparat przemocy z nienawiści do wiary. Grupa radomskich policjantów wystąpiła do szefa mazowieckiej komendy o odwołanie komendanta radomskiej policji Karola Szwalbe. Policjanci zarzucają mu m.in. usuwanie krzyży ze ścian i namawianie, by nie uczestniczyli w pieszej pielgrzymce do Częstochowy. O sprawie wie duszpasterz radomskich policjantów ksiądz Gabriel Marciniak, który przewodniczy grupie mundurowej w pieszej pielgrzymce z Radomia na Jasną Górę.
Ten krzyż niesiemy w pielgrzymce do Częstochowy, do tronu Pani Jasnogórskiej, licząc na to, że ten krzyż wróci na swoje należne miejsce. Symbol miłości, symbol zwycięstwa, dobra nad złem. Policja walczy o dobro, dlatego chcemy, aby ten krzyż był utrzymany w sposób właściwy, właśnie zaniesiony do Pani Jasnogórskiej.
Karol Szwalbe pełni funkcję komendanta radomskiej policji od kilku tygodni. Pismo w sprawie jego odwołania jest anonimowe. Rzecznik mazowieckiej policji Alicja Śledziona mówi, że mimo tego zostanie ono rozpatrzone. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin, Katolicka Agencja Informacyjna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.